Za konsoletą Piotr Króla, przed mikrofonem kłania się Państwu nisko Paweł Błędowski. Znamy jej teksty na pamięć, inspirowały i będą inspirować z całą pewnością kolejne pokolenia. Gdzieś gdyby żyła, świętowałaby swoje 84. urodziny. Jaka była naprawdę i ile zdradziła ze swojego życia w tekstach piosenek, o tym najlepiej porozmawiać z ekspertem. A w studiu już teraz dr Piotr Derlatka, teatrolog, polonista, znawca twórczości Agnieszki Osieckiej, a co najważniejsze, autor książki Zdradziecka Agnieszka Osiecka.
Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór Panie Piotrze, piękne dzięki za przyjęcie tego zaproszenia, bo ma Pan prawo być zmęczony po spotkaniu w Domu Kultury Czuby Południowe. Tam oczywiście była to rozmowa nie tylko o książce poświęconej Agnieszce Osieckiej, ale także znakomitej biografii Jonasza Kofty, którą niedawno Pan popełnił. No ale my z oczywistych przyczyn, bo dziś świętujemy urodziny Agnieszki Osieckiej, będziemy rozmawiali o tej wspaniałej poetce piosenki. Jak Pan myśli, kiedy ona odkryła w sobie taki talent do władania piórem? Czy tutaj stosunki rodzinne zadecydowały o tym? Sytuacja w domu?
Tak naprawdę talent do władania piórem, to myślę, że Agnieszka Osiecka odkryła dopiero wtedy, kiedy znalazła się w fantastycznym gronie studenckiego teatru satyryków. Chociaż trzeba powiedzieć, że wcześniej zdarzało jej się oczywiście pisać. Wspominała swoją fantastyczną polonistkę, która zaraziła ją poezją i pisaniem, ale chyba nie traktowała tego poważnie. Zdarzało jej się też pisać polskie słowa do standardów jazzowych, które wykonywał jej ojciec, pianista Wiktor Osiecki, jeszcze przedwojenny człowiek, ale tak naprawdę profesjonalnie odkryła, że umie pisać, że może pisać i że bardzo chce to robić wtedy, kiedy zaczęła swoją współpracę z STS-em właśnie. Najpierw w 1955 roku napisała bardzo niepochlebną recenzję, ale już 2 lata później była członkinią tego zespołu.
No właśnie, oni na początku nie chcieli Agnieszki Osieckiej zaakceptować zbyt pochopnie, bo po pierwsze była bardzo młodą osobą, no a po drugie ta recenzja była zapamiętana przez nich.
Oczywiście. STS-owcy początkowo byli bardzo sceptycznie nastawieni do Osieckiej. Oni tacy rozpolitykowani, tacy bardzo zaangażowani w politykę.
A ona taka liryczna.
A ona taka liryczna, taka snująca się i zakochana w Witoldzie Dąbrowskim, poecie, jednym właśnie z aktorów, twórców STS-u.
Na przestrzeni swojego życia Agnieszka Osiecka miała dużo szczęścia, jeśli chodzi o otaczanie się właściwymi ludźmi. Będziemy jeszcze w dalszej części rozmowy rozmawiać o kompozytorach. Ale czy po STS-ie, co by Pan wskazał jako ten następne takie miejsce w jej życiu, fragment jej życia, gdzie bardzo mocno inspirowały ją osoby z zewnątrz?
Ach, tych fragmentów było naprawdę bardzo wiele, bo ja myślę, że szybko STS, chociaż była w nim prawie do końca, do 1974 roku, to szybko STS przestał jej po prostu wystarczać. Te piosenki, które pisała dla swoich kolegów i koleżanek z STS-u, dała na przykład Sławie Przybylskiej czy innym gwiazdom takim już estradowym, bo chciała po prostu wypłynąć na te szersze wody, na wody Festiwalu Opolskiego, czy w ogóle scen estradowych. I myślę sobie, że to oczywiście te koleżanki, piosenkarki, te przyjaciółki, czy też no po prostu artystki, które śpiewały i artyści, którzy śpiewali piosenki Osieckiej, na pewno mieli na nią wpływ. Na pewno Adam Sławiński w latach 60. cykl listów śpiewających, to było trochę coś nowego dla Osieckiej, bo to była taka praca w telewizji, prawda? Wcześniej miała styczność z radiem. Potem oczywiście kompozytorzy, najróżniejsi, Seweryn Krajewski i Jerzy Satanowski, ale myślę sobie, że też miejsca, teatry, Teatr Ateneum w Warszawie, który pokazał jej sztukę Niech no tylko zakwitną jabłonie, a potem Apetyt na czereśnie. Ludzie mieli na nią wpływ gigantyczny. Ona też miała bardzo duży wpływ na ludzi. Oczarowywała, zaczarowywała ludzi. I z tych spotkań zrodziło się mnóstwo pięknych piosenek.
Ale była osobą niezwykle stanowczą, jeśli chodzi o takie pilnowanie własnej twórczości, bo moglibyśmy pomyśleć, że była osobą mocno roztrzepaną i w związku z tym podchodziła lekko do rozdawanych tekstów. Nic z tych rzeczy, tak nie było.
Nie, ona była świetną menadżerką samej siebie. Bardzo podobało mi się to, co kiedyś Daniel Passant powiedział, czy też chyba napisał w książce Passa. Wszyscy myśleli o Agnieszce jako takiej właśnie tej natchnionej poetce.
Unoszącej się nad ziemią.
Tak, ona sama mówiła, o sobie, jestem poetessą. Takie natchnione słowo. Ale w życiu zawodowym to był czołg, jak ją nazwał Daniel Passen. To znaczy po prostu była bezkompromisowa. Przychodziła na próbę, czy to w STS-ie, czy potem w innych teatrach, jak właśnie Teatr Ateneum. I kłóciła się. Dlaczego jeszcze tego nie zrobiliście? Dlaczego jeszcze nie spróbowaliście mojej piosenki? Nie do końca chyba była lojalna. Na przykład z Elżbietą Czyżewską tak było, że mówiąc brzydko, Elżbietę Czyżewską wymieniła z listów śpiewających na inną aktorkę, gdyż uznała, że ta druga pani lepiej po prostu śpiewa. Była taka zadra w sercu Elżbiety Czyżewskiej. Nie tylko zresztą z tego powodu. No właśnie, albo co jeszcze robiła takiego? Dawała swoje teksty różnym kompozytorom i czekała na efekty.
To był rodzaj plebiscytu dla niej, tak?
Trochę, myślę, że trochę tak. To znaczy ona, jeżeli nie była zadowolona z muzyki, którą kompozytor podarował tej piosence, no to po prostu uznawała, że trzeba z tym tekstem, który jest świetny, iść dalej. Tak było na przykład z piosenką Nie żałuję, którą napisała dla Ewy Błaszczyk z muzyką Jerzego Satanowskiego, ale jej się ta wersja nie spodobała. I
tutaj plebiscyt Edyta Geppert wygrał.
No tak, to już tutaj zdecydowanie tak, z muzyką Seweryna Krajewskiego. Dlatego no właśnie Osiecka bardzo, bardzo dbała o to, żeby ta jej praca nie poszła na marne. Po prostu była też bardzo niecierpliwa. Chciała te efekty widzieć już od razu.
Czy można, panie Piotrze, zaryzykować takie twierdzenie, że życie, jej prywatne życie było takim najbogatszym źródłem, z którego czerpała przy swojej twórczości?
Myślę, że tak. Ona sama mówiła o tym, że wszystko, co pisze, pisze o sobie. Że mówiła w taki sposób, że u mnie jest ogromnie blisko od serca do papieru. To życie prywatne, miłości, miłostki, nieszczęścia, nie wiem, chwile jakieś bardzo dobre, przelewała oczywiście na papier. Zdarzało się mówić, że nawet gdy pisze o chłopcu jakimś, który tam się bawi gdzieś na podwórku, to tym chłopcem też jest ona sama.
Odmieniała się przez przypadki, mówiąc metaforycznie.
Tak, i też jakby z takiego polonistycznego punktu widzenia, to bardzo często pisała w tej pierwszej osobie, prawda? No jakby forma piosenki w ogóle też jakby wymaga tego, ale przecież nie tylko piosenki Osiecka pisała.
Mhm. No właśnie, forma piosenki tego wymaga, ale może to jest jeden z tych kluczy, dzięki którym tak bardzo te piosenki działają, nawet po tylu latach, dla kolejnych pokoleń. Że odbieramy to osobiście.
Odbieramy osobiście. Zresztą to jest chyba jeden z wielu kluczy, bo na pewno te piosenki przetrwały i przetrwają też dlatego, że one są po prostu uniwersalne. Że nawet jeśli, ona wiedziała, że nawet jeśli pisze piosenkę nawiązującą do jakiegoś konkretnego politycznego wydarzenia, tak jak w Żółtych płomieniach liści.
Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, czego ta piosenka tak naprawdę dotyczy, bo to jest wszystko pięknie osnute poetycką liryką, ale chodzi o 68 rok.
Tak, ja żegnałam nieraz kogoś, tak? I to oczywiście, że to możemy odbierać tę piosenkę jako utwór o przemijaniu, o jesieni, o pożegnaniach, o rozstaniu. Ona powstała w bardzo konkretnym momencie, dziejowym po prostu. I Agnieszka Osiecka miała taką receptę na to. To znaczy nie ograniczała się tylko do tych właśnie konkretnych dziejowych momentów, bo wiedziała, że to jest trochę za mało, żeby piosenka przetrwała.
Czy Agnieszkę Osiecką można nazwać, panie Piotrze, obywatelką świata? Bo nawet w tych trudnych czasach, kiedy polska kultura jednak kształtowana była pod kloszem, to Agnieszka podróżowała na tyle, na ile to było wtedy możliwe. Zwiedzała Francję, była w Stanach Zjednoczonych wielokrotnie.
No to w ogóle szalenie interesujące, że ona rzeczywiście bardzo dużo zwiedziła w swoim życiu. W Londynie miała taką przyszywaną ciotkę, Zofię Raczyńską-Arciszewską.
Arciszewską, która, tak jest.
Tak, która jeszcze przed wojną zresztą założyła, jakby to powiedzieć, restaurację, sztuka i moda. Taka trochę druga ziemiańska. Tam zresztą poznali się rodzice Agnieszki Osieckiej. Ona bywała w tym Londynie u ciotki. W ogóle znała Londyn bardzo dobrze, znała Paryż bardzo dobrze. Tak, bywała w Stanach Zjednoczonych. Ona się w ogóle swobodnie czuła w świecie. Myślę, że Pewnie dlatego, że znała po prostu języki bardzo dobrze.
I o tym też często nie pamiętamy, że była poliglotką, dzięki tacie.
Tak, ona znała kilka języków, na pewno bardzo dobrze władała językiem angielskim, niemieckim i francuskim. Dzięki tacie, który przykładał do jej edukacji bardzo dużą wagę. Ale też wypowiedziała się kiedyś w takim pięknym filmie Grażyny Pieczuro, w filmie dokumentalnym z początku lat 90., że właściwie jej ojczyzną jest język polski. Że ona nie mogłaby mieszkać na przykład w Ameryce. Opowiadała taką anegdotę, że właśnie będąc w Stanach Zjednoczonych spotkała Krzysztofa Komedę, który powiedział jej: Agnieszko, dlaczego ty chcesz tam wracać? Tam jest trudno.
I a teraz ona... chyba pan poda ten cytat, tak? Łzą się buławacąc, to jest ten moment, tak? Że w jakim innym języku możemy tak piękne zdanie ułożyć, no jak
właśnie,
polskim?
Właśnie, że te części mowy z języka polskiego są po prostu niepowtarzalne. To język polski był jej ojczyzną i no dlatego wróciła, dlatego żyła tutaj, tak?
Miała niezwykłe szczęście, o tym wspomnieliśmy na początku rozmowy, do kompozytorów. Seweryn Krajewski, jeden z najwybitniejszych polskich melodyków, no ale także długoletnia współpraca z Andrzejem Zielińskim. Przy Skaldowie to też listy śpiewające w dużym stopniu przecież.
No tak, Andrzej Zieliński zastąpił Adama Sławińskiego. I no, dla Skaldów Agnieszka Osiecka napisała kilkadziesiąt utworów, no, myślę, że pewnie około 30. No tych kompozytorów było oczywiście więcej, bo moja książka nazywa się Zdradziecka Agnieszka Osiecka, bo ona mówiła: rozwijam się przez zdradę, i tak rozkochiwała w sobie ludzi, a potem ich zostawiała, ale to robiła chyba dlatego, dla jakby obopólnego rozwoju. To znaczy, by wiedziała, że kiedy coś już się kończy, kończy się współpraca z jednym kompozytorem, że to już więcej nic się nie urodzi.
Czas przejść do następnego rozdziału.
To czas zamknąć ten rozdział i iść dalej. Dzięki temu mamy te piosenki. One są tak bardzo różne, a z drugiej strony wszystkie są tak bardzo rozpoznawalne, że ta poetyka Osieckiej jest po prostu rozpoznawalna.
Czy jest taki aspekt twórczości, o którym chciałby pan, żeby stał się bardziej popularny wśród bardzo szerokiej publiczności? Bo teksty piosenek Agnieszki Osieckiej, większość z nas, jeśli nie zna ich bardzo dobrze, to jednak kojarzy, a czasami może nawet kojarzy, ale nie wie, że to są teksty Agnieszki Osieckiej, a inna twórczość, ta poza piosenkami.
No to jest na pewno twórczość teatralna i twórczość prozatorska, ale od razu powiedzmy, że ona nie była mistrzynią ani w teatrze. Mówiła, że nie potrafi napisać dobrego dramatu.
Nie potrafi podłożyć bomby, tak?
Tak, nie potrafi podłożyć bomby, to znaczy tej dramaturgii wprowadzić po prostu do sztuki.
Czyli jeśli już wchodziła w te rejony, to raczej był to zbiór piosenek, osnuty fabułą, tak?
Tak, zbiór piosenek. Mówiła, że to takie dialogi tylko z piosenkami. Ale oczywiście, że w tych interpretacjach aktorskich, czy na scenie właśnie Teatru Ateneum, czy potem jeszcze na przykład Teatru Atelier w Sopocie, no to były sztuki, na które przychodzili ludzie i które chwalili, i no to były swego rodzaju jednak majstersztyki. Ona nie była zadowolona z tych utworów do końca. Na pewno jej wielkim osiągnięciem jest Biała bluzka, czyli taka mini powieść, której bohaterka Elżbieta to młoda dziewczyna, dopiero wkraczająca w życie, która niestety styka się, odbija się od tego świata, bo jest stan wojenny i ta cała szarzyzna i to okrucieństwo PRL-u ma wpływ na tę młodą dziewczynę. To była rzecz kultowa, to znaczy... Też dlatego na pewno, że Krystyna Janda zrobiła z tego monodram, który zresztą gra do dziś. To jest w ogóle fenomen, bo premiera chyba, o ile się nie mylę, to był 84 lub może 5 rok tej pierwszej wersji.
Czyli bardzo smutne czasy dla Polski.
Tak, tak. Ale wtedy za Krystyną Jandą jeździły jakieś tabuny w ogóle ludzi, dziewcząt, które się utożsamiały z tą główną bohaterką. I ten tekst jakby przetrwał, on się broni cały czas. Bo tak jak wspomniałem, Janda to gra jeszcze cały czas. Więc jakby ta prozatorska twórczość Osieckiej jest pewnie mniej znana. Kontynuacją Białej bluzki była Ćma. Też dobra. Rzecz może nie tak dobra, ale też na pewno warta uwagi, bardzo emocjonalna, bardzo osobista.
Piękne jest to, panie Piotrze, że twórczość Agnieszki Osieckiej, też po części dzięki Fundacji Okularnicy, nadal jest z nami, żyje i mamy nowe odczytania, choćby piosenek śpiewanych na przykład przez Kasię Nosowską. No i chyba dzięki temu młode pokolenie też, choć pewnie nie w tak wielkiej liczbie, jakbyśmy chcieli, może uczyć się piękna języka polskiego. No i piękna tego, że można w tym języku tak wiele wyrazić w formie piosenki, że piosenka może coś przekazać.
Tak, ja myślę, że Osiecka dzisiaj w ogóle pokazuje młodym ludziom, że piosenka to jest, to może być jednak dzieło, czy dziełko, czy nawet arcydzieło, że jakby to połączenie słów z muzyką może nieść coś więcej, że to nie tylko może być przebój, że to nie tylko może być jakieś lala nocone pod nosem gdzieś w biegu do pracy, tylko że jest w tym jakiś głębszy sens, jakiś mądry przekaz, że jest dużo emocji. U Osieckiej jest zawsze dużo emocji, ona wzrusza. I bardzo dużo tych dziewczyn, które śpiewa Agnieszkę Osiecką, mówią, to jest o mnie, to jest piosenka, to jest o mnie, utożsamiają się z tym. I to jest niesamowite, to jej się bardzo udało, że jakby, mówiąc kolokwialnie, trafiła pod strzechy, w takim sensie, że jakby jest cały czas, jest obecna gdzieś w tej naszej kulturze i będzie, myślę, przetrwa.
Długo się zastanawiałem, panie doktorze, jak spuentować muzycznie naszą dzisiejszą rozmowę i wybrałem piosenkę może niezbyt znaną, chociaż Skaldowie wykonywali ją dwukrotnie na festiwalu w Opolu. To jest takie epitafium napisane przez samą Agnieszkę Osiecką. Trochę o sobie, prawda?
Tak, no oczywiście. Pożegnanie poetki.
Pożegnanie poetki. Pięknie dziękuję za rozmowę. Doktor Piotr Dellatka był gościem Datownika, a teraz już Skaldowie. Bardzo państwu dziękujemy. Paweł Błędowski i Piotr Król i nasz gość Piotr Dellatka.
Dziękuję.